Żywa?
O, i tam podsosne.
Twarz się ryją trawniki.
Nie, nie boję się.
Dzieci też nie, karmiłyśmy. Nie. Chlebusiem.
A ludzie karmią, to dziki przychodzą.
Przed nami małżeństwo miało bułkę i on wyszedł do tej bułki, zupełnie się nie bał, zjadł tą bułkę.
Dziki w Świnoujściu zrobiły sobie legowisko, czyli w języku myśliwych baruk na środku promenady. Często można je było spotkać w parkach, dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.
Bataka dzików, 8 sztuk, atakowały psa rasy labrador. Pies próbował wstawać, uciekać, cały czas przypuszczały atak. Jak tylko zobaczyły, że pies się ruszył, znowu zaczęły atakować. Starszy pan, właściciel tego psa, bezradnie stał, nawoływał. Podjechał taki jeszcze jeden pan rowerem, więc już w trójkę raźniej nam było, przepłuszyliśmy tą watachę.
To, że dziki wybrały miasto, a nie okoliczne lasy, wynika z tego, że populacja ich wielokrotnie wzrosła. Do tego doszedł jeszcze łatwo dostępny pokarm. Władze Świnoujścia nie chciały jednak strzelać do tych zwierząt, jak mówił Paweł Sujka, zastępca prezydenta miasta, na naszej antenie w magazynie interwencyjnym Czas Reakcji wybrano model mniej restrykcyjny. Wynajęto firmę, która łapie dziki i wywozi do lasu.
Trzeba podejść do tego bardziej elastycznie. No są ludzie, którzy będą bronić za wszelką cenę zwierzyny, nawet tej zwierzyny łownej, która wchodzi w tereny zurbanizowane, ale są też tacy, którzy podchodzą do tego bardziej pragmatycznie, czasami być może i bezwzględnie, ale w tej chwili przy takich warunkach pogodowych, przy takiej dostępności pożywienia, locha mogła mieć 3 mioty w ciągu roku. Więc jeżeli locha ma około 9 młodych, razy 3, w przypadku, kiedy byśmy mieli, załóżmy, około 50-70 dzików, to trzeba by było to przenosić razy 3 i w sezonie byłoby na przykład na promenadzie około 200 dzików.
Paweł Sujka zwracał jednak uwagę na sposób, w jaki rozwiązują to Niemcy.
Tam, w momencie, kiedy nasila się problem dzikiej zwierzyny, to tak jak w Berlinie. Jest sygnał, jest specjalna ekipa, która zanęca, te dziki przychodzą, są niestety nieodławiane, ale jest to odstrzał redukcyjny. Inne przepisy są bardziej liberalne niż w Polsce, ale mam nadzieję, że te przepisy się zmienią jednak w Polsce na bardziej przychylne, jeżeli chodzi o redukcję tej zwierzyny, bo ona faktycznie wchodzi w tereny zurbanizowane i bardzo mocno.
Jak wynika z danych Polskiego Związku Łowieckiego, w szczecińskich lasach państwowych żyje 17 tysięcy dzików. To najwięcej w całym kraju, bo w sumie w Polsce żyje 145 tysięcy tych zwierząt.
To był felieton Sławka Orlika. Są z nami goście w studiu. Łukasz Musiał, Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Okręg Szczeciński. Witamy. Przy telefonie także gość, pani Sylwia Szczutkowska, pracownia na rzecz wszystkich istot. Dobry wieczór.
Wieczór.
Dołączy
Dobry
do
wieczór.
Nas także pan Przemysław Malec. Magazyn łowiecki Dasz Bur. Śnieg pada, więc cierpliwie czekamy na naszego gościa. Pani Sylwio, pani się podpisała pod tą petycją, czy nie?
W sprawie wrzucenia projektu nowelizacji ustawy łowieckiej do kosza, tak, oczywiście podpisałam się.
Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej. Apel do Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości już jakoś zareagował na tę petycję, na tę pikietę przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Pani coś wie więcej?
No w dalszym ciągu czekamy na reakcję pana prezesa. Ten jakby protest i ten apel był skierowany właśnie do prezesa Kaczyńskiego, dlatego że jest znanym miłośnikiem zwierząt. Liczymy, że wyśle ten projekt tam, gdzie jego miejsce, czyli do kosza.
Tymczasem o nowelizacji prawa łowieckiego przygotowanej przez ministra środowiska Jana Szyszkę rozmawiamy już od ładnych paru miesięcy. Zawsze te dyskusje są gorące, bo przeciwnicy wskazują na kontrowersyjne ich zdaniem zapisy. Polski Związek Łowiecki mówi o szeregu kompromisów. Panie Bartoszu, to pytanie do Bartosza Bukowskiego, rzecznika prasowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Okręg Szczecin. To jest tak, że dwie strony idą na ustępstwa, czy być może myśliwi mają rację, mówiąc, że ekolodzy i inne stowarzyszenia działające na rzecz zwierząt w ogóle nie chcą rozmawiać i chcą zablokować wszystko? Jakie jest pana stanowisko?
Od dłuższego czasu prowadzone są prace nad nowelizacją tej ustawy. Przeszła ona szereg opinii, przeszła ona szereg komisji. Na razie nie wiadomo, jaki byłby mieć ostateczny kształt tej ustawy. Rządowy projekt został wniesiony do Sejmu 15 listopada. 2 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie, po którym trafił do Komisji Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrady, które odbyły się 13 grudnia. Podczas obrad podjęto decyzję o kontynuacji prac w 11-osobowej podkomisji, która spotkała się 10 stycznia, czyli wczoraj. I cały czas przez szereg tych spotkań brane były pod uwagę różne głosy z różnych środowisk, zarówno tych rządowych, jak i różnych organizacji ekologicznych. Myśliwi chcą jak najbardziej iść na ustępstwa w wielu aspektach, natomiast mówienie przez panią Sylwię o odrzuceniu ustawy do kosza, czy wyrzucenie tej ustawy do kosza, chciałbym się spytać, czy całkowicie należy wyrzucić tą ustawę i dlaczego, czy tylko jakieś wybrane zagadnienia, bo mówienie, że odrzucenie całkowicie ustawy, no to jest takie troszkę zbyt ogólne.
Ja oczywiście mogę uzasadnić swoją wypowiedź. Pytanie do pana redaktora, czy teraz jest na to czas?
Bardzo proszę.
Dobrze, ja przede wszystkim sprecyzuję, że w tej dyskusji biorą udział nie tylko ekolodzy i przyrodnicy, jakby kontra myśliwi. To jest tak naprawdę dyskusja prowadzona przez stronę społeczną, bo zagadnienia, które poruszamy, dotyczą nie tylko dobrostanu zwierząt czy przyrody, ale dotyczą również bezpieczeństwa ludzi i dotyczą także kwestii praw dziecka. Ponieważ ta ustawa została przygotowana tak naprawdę przez myśliwych, dla myśliwych i nie uwzględnia tego katalogu, wydawałoby się, fundamentalnych kwestii, no to my uważamy, że powinien zostać po prostu napisany od nowa.
Jeśli mogę, dodam jeszcze,
tak, ja zaraz będę mówić o tych kwestiach, które nam się nie podobają. Ja tylko dodam, że ten konflikt jest wielopłaszczyznowy i krytyczne uwagi do tej nowelizacji mają nie tylko przyrodnicy, ekolodzy, ale także leśnicy i rolnicy. A rolnicy.
Co więcej, przypomnę także swoje argumenty w tej sprawie przygotował Rzecznik Praw Obywatelskich. Za chwilę o jego argumentacji porozmawiamy, zwłaszcza w kontekście konstytucyjnym. Ale pani Sylwio, najważniejsze argumenty, za chwilę odpowiedź postulaty pana rzecznika, bo przypomnę, w studiu mamy także Łukasza Musiała z BAST.
Oczywiście, w telegraficznym skrócie. Chcemy wprowadzenia obowiązku okresowych kontroli okulistycznych, psychiatrycznych i psychologicznych dla myśliwych, ponieważ jest to jedyna tak duża grupa niezawodowa osób, która w naszej wspólnej przestrzeni publicznej korzysta z broni.
Okej, czyli badania, punkt pierwszy. Kolejny?
Dokładnie. Odsunięcie polowań od naszych domów. Teraz jest to 100 metrów. Uważamy, że to jest za mało, żeby po prostu zagwarantować bezpieczeństwo osób postronnych. Chcemy odsunięcie do 500 metrów jako takie naprawdę minimum. Następnie chcemy wprowadzić regulacje, które faktycznie będą prowadzić do tego, że ten teren prywatny będzie wyłączony z obwodów łowieckich bez tych obecnych ceregieli przewidzianych w nowelizacji, czyli spowiadania się w sądzie z własnych przekonań religijnych, co chciałabym zaznaczyć, jest niekonstytucyjne. Chcemy też wprowadzenia obowiązku poddawania planów łowieckich, procedurze oceny oddziaływania na środowisko, po to, by wiedzieć, jaki jest wpływ polowań na przyrodę. Chcemy też wprowadzić takie zakazy, jak udział dzieci, jakby zakazać udziału dzieci w polowaniach, zakazać używania toksycznej dla środowiska ułowionej amunicji. Chcemy zakazać polowań zbiorowych, chcemy zakazać dokarmiania dziko żyjących zwierząt. To są te postulaty, które to jest takie niezbędne minimum po to, żeby mówić, że że ustawa prawo łowieckie zwiększa bezpieczeństwo ludzi, przyrody i dba o dobrostan dziko żyjących zwierząt.
Na jeśli razie dobrze mamy wrażenie, i szybko liczę, pani Sylwio, jeśli dobrze i szybko liczę, tych koronnych argumentów jest 8. Naprawdę krótko w tej części, Bartosz Bukowski, bo za chwilę Łukasz Musiał. No to po kolei, badania okresowe.
Jeżeli chodzi o badania, aby dostać uprawnienia do posiadania broni, należy przejść szereg badań.
Ale są raz.
Między innymi badania lekarskie i badania psychologiczne. To reguluje rozporządzenie ministra zdrowia oraz ustawa o broni i amunicji. To są odrębne przepisy, odrębne ustawy i na to są już przepisy.
Panie rzeczniku, w porządku, ale to jest jedno badanie i pozwolenie na posiadanie broni już do końca aktywności myśliwego. To prawda,
dokładnie tak. Dokładnie tak jest.
Odległość. 100 metrów, przesunięcie
panie
granicy
Sylwio,
do 500 metrów.
Pytanie do pani Sylwii. Ze 100
nie,
na 500,
nie rzucajcie
tak?
sobie państwo nie, pytań. Proszę się odnieść do tego, co powiedziała pani Sylwia, bo naprawdę zaraz Łukasz musiał.
Na 500 metrów przesunięcie odległości spowodowałoby to, że wszystkie strefy podmiejskie zostałyby zmniejszone o olbrzymi obszar, w związku z czym myśliwi nie mogliby wykonywać odstrzałów w tych bezpośrednich miejscach styku las, miasto, w tych strefach właśnie podmiejskich. Ta odległość 100 metrów jest bezpieczna, ponieważ myśliwy nie może strzelać w kierunku zabudowań. On musi być oddalony przynajmniej te 100 metrów od budynku. Także odległość zwiększana o 500 metrów od budynku niczego nie zmieni, bo i tak nie może w kierunku tych budynków strzelać.
Okej, to jest odpowiedź na trzy pierwsze koronne argumenty, które zasygnalizowała pani Sylwia Szczutkowska. Łukasz Musiał, Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta. Czy pan jeszcze coś by dodał, czy się absolutnie zgadza z tymi argumentami, które przedstawia pracownia na rzecz wszystkich istot?
My się zgadzamy oczywiście z tymi argumentami, dlatego również nasza delegacja ze Szczecina była w Warszawie na tym proteście przed Biurem Prawa i Sprawiedliwości. Jednak jako organizacja działająca na rzecz praw zwierząt nie ukrywamy, że jesteśmy ogólnie przeciwko zabijaniu zwierząt przez myśliwych. Uważamy, że są inne metody i inne sposoby wpływania na środowisko, a poza tym to nie jest tak, że zwierzęta coś niszczą, tylko po prostu chcą przetrwać w swoim naturalnym środowisku. Także mamy spojrzenie na te zwierzęta jako jednostki. Jednak wiemy, że jest tu jakiś duży temat do przeskoczenia ogólnie dla społeczeństwa, dlatego jak najbardziej popieramy nawet takie drobne kroki, a przede wszystkim nie zgadzamy się na właśnie tworzenie ustawy pod jedną grupę społeczną, która nie bierze pod uwagę opinii innych organizacji, nie tylko właśnie praw zwierząt, ale również ekologicznych pod tym tematem.
Ale też zastanawiam się, czy wypracowanie tutaj kompromisu jest w ogóle możliwe. Warto pamiętać, że według danych GUS-u myśliwych aktywnych w zeszłym roku było mniej więcej 118 tysięcy z delikatnym wahnięciem w tę albo w drugą stronę. Dołączył do nas zgodnie z zapowiedzią Przemysław Malec, magazyn łowiecki Daszbur. Witamy.
Witam serdecznie. Bardzo przepraszam. Pogoda dzisiaj dała się we znaki.
Wybaczamy. Każdy ma trudności. Cieszymy się, że pan dotarł, panie Przemku. Pierwsze trzy argumenty, które rozkładamy na czynniki pierwsze, to badania dla myśliwych, odległość ze 100 do 500 metrów, jeśli chodzi o zabudowania i możliwość strzału. Później mieliśmy kwestię tę, którą chciałbym teraz nieco poszerzyć. Rzecznik Praw Obywatelskich pisał m.in. o tym, że poważne wątpliwości budzi treść zaproponowanego artykułu 27b, który reguluje prawo właściciela do albo użytkowania wieczystego do sprzeciwu wobec polowań na jego nieruchomości. Tutaj się pojawiała m.in. lekarska klauzula sumienia. Czy w pańskiej ocenie w ogóle ten artykuł powinien się pojawić w tej noweli, czy nie?
Generalnie jest tak, że do tej pory właściciele nieruchomości nie mieli jako tako prawa, możliwości sprzeciwu, wyrażania sprzeciwu wobec myśliwych, że na ich terenie wykonywane jest polowanie. Na ich nieruchomości, to znaczy na ich działkach, na ich polach, na powiedzmy prywatnym lesie. Mhm. Tam do tej pory myśliwi mogli jako tako po prostu wykonywać to polowanie, a właściciel tego areału nie mógł zgłosić sprzeciwu. Trybunał Konstytucyjny wytknął ustawodawcy ten błąd i stąd właśnie pojawia się to prawo, ta możliwość, że ktoś może sprzeciwić się wobec myśliwych do wykonywania polowania. Jednak trzeba zaznaczyć też to, że nawet dzisiaj, kiedy jeszcze obowiązuje stare prawo, zdarzały się przypadki, i to wielokrotnie, że myśliwi nie polowali na czyjeś gruntach, jeżeli ktoś nie miał na to ochoty. Po prostu zgłaszał, że on nie chce, żebyśmy polowali na jego gruntach.
Ale zgłaszał, panie Przemku, komu? Bo zastanawiam się, czy to nie jest też odwrócenie ról. To znaczy, czy to nie powinno być tak, że to myśliwy powinien zabiegać o to, że poluje na czyimś gruncie, czy na czyjejś własności, a nie właściciel gruntu tłumaczył się klauzulą sumienia, czy zasadami moralnymi, które mu nie pozwalają na to, by pan czy pańscy koledzy i koleżanki także wchodzili z bronią na jego teren i oddawali strzały.
Dzisiejszy projekt mówi o tym, że ktoś ma się spowiadać, ale to nie będzie taka spowiedź publiczna, że ktokolwiek będzie o tym wiedział, tak? Będzie to postępowanie przed sądem, ale to nie będzie jakby rozprawa sądowa, tylko w projekcie jest to zapowiedziane, że jest to bez rozprawy ma odbyć się pewne postępowanie i sędzia będzie orzekał na ten temat, czy będzie można tam prowadzić polowanie, czy nie. Natomiast
Panie Przemku,
jeśli chodzi o
sytuacja...
klucz. sytuacji, to jest tak, że dzisiaj prowadząc gospodarkę łowiecką, my nie mamy prawa do czyjejś ziemi, tylko dzierżawimy prawo do polowania na pewnym terenie. To jest tak, jakby wziąć analogię do tego, że latają samoloty na naszym niebie, przelatują nad czyimiś działkami i co, musieliby właściciele linii lotniczych pytać każdego za każdym razem, czy ktoś może przelecieć nad jego działką, czy może po prostu tego typu rzeczy się odbywać. No, dzisiaj prowadzenie gospodarki łowieckiej wymaga, abyśmy mieli dostęp do pewnych areałów, na których żyją zwierzęta. Te zwierzęta nie zamykają się na malutkich działeczkach. One żyją na pewnych określonych obszarach, tak? Jeżeli mamy prowadzić tą gospodarkę łowiecką we właściwy sposób i dbać o zachowanie populacji, o to, aby ta populacja w odpowiedni sposób funkcjonowała, rozwijała się, a my mamy dbać o jej wielkość, o to, aby ona była w odpowiedni sposób kreowana, to chcemy mieć dostęp do tego. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, dzisiaj ma prawo wyłączyć swój obszar z tego terenu.
Sylwia Szczutkowska, wracamy do pracowni na rzecz wszystkich istot. Pani Sylwio, jak to wygląda w praktyce? To znaczy, ktoś idzie do sądu i co słyszy?
Tak, znaczy ja bym chciała zaznaczyć, że tak naprawdę to jest proces zadbałości o własność prywatną, ponieważ spowiadanie się przed sądem z tych zasad moralnych jest po prostu pogwałceniem konstytucji, która mówi jasno, że nikt nie może być zmuszany przez władze publiczne do jawnienia swojego światopoglądu czy wyznawanej religii.
Co więcej, pojawiło się także orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zdaje się z tym, co zarzucał dotychczasowemu prawu Trybunał Konstytucyjny, się pokrywa, prawda?
Tak, tak. Po drugie, ja bym chciała jeszcze się odnieść do tego abstrakcyjnego przykładu przelotu samolotu w ogóle nad naszymi głowami. No, przestrzeń powietrzna nie jest prywatną własnością Polaka, pana X czy pana Y, natomiast nasza ziemia już jest naszą własnością prywatną.
Ale i tak nie ma pani prawa tam robić, co się pani żywnie podoba.
Oczywiście, natomiast łowiectwo nie należy do działań celu publicznego, więc z tego tytułu nie można ograniczać tutaj prawa do użytkowania nieruchomości, więc tak naprawdę według prawa to myśliwi powinni dochodzić prawa do możliwości polowania na prywatnym gruncie, które chroni prawo własności, a nie na odwrót. Tym bardziej, że państwo sami się przyznają do tego, że może zajść taka sytuacja, że przez polowania jakby użytkowanie terenu może być ograniczone, bo sami państwo proponują wypłatę odszkodowań, co kuriozalne, z naszych podatków, a nie z przychodów PZŁ. Czyli tak naprawdę no, państwo proponują takie zapisy, które raz nie realizują wyroku, dwa są niekonstytucyjne, a trzecie naprawdę naruszają interes publiczny, bo z jakiej racji z moich podatków mają być wypłacane szkody za ograniczenie użytkowania czyjegoś prywatnego terenu. No, my jako strona społeczna nie zgadzamy się na takie rozwiązania.
Drodzy państwo, przy naszym telefonie Diana Piotrowska, rzeczniczka prasowa Polskiego Związku Łowieckiego, w kontekście badań lekarskich, które mieliby przechodzić myśliwi nie raz w życiu, ale nieco częściej. Dobry wieczór, pani rzecznik.
Dobry wieczór państwu. Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Witam serdecznie. Ja chciałam tylko rozszerzyć tą kwestię badań lekarskich, ponieważ cały czas opinia publiczna wprowadzana jest w błąd informacją, że myśliwi są uprzywilejowani. Po pierwsze, tego zapisu nie można wprowadzić w ustawie prawo łowieckie, ponieważ myśliwy jest takim samym posiadaczem broni jak każda inna grupa i inny dokument reguluje to, czyli ustawa o broni i amunicji. A po drugie, wszyscy posiadacze broni, z wyjątkiem jednej małej grupy, a mianowicie posiadacze broni do ochrony osobistej, mają takie same zasady. Myśliwi nie są uprzywilejowani w tej sytuacji i są to badania, które są wykonywane przy otrzymywaniu tego
pozwolenia. Czyli jak rozumiem, pani rzecznik, każda osoba posiadająca broń w Polsce musiałaby podlegać pod nowy przepis, tak? I wtedy myśliwych można by było
dokładnie, po ustawę prawo łowieckie, to jest w ogóle niedorzeczne. Przy czym powiem, że to nie jest tak, że te badania wykonuje się tylko raz w życiu przy otrzymywaniu tych uprawnień, a mianowicie w każdym momencie, jeżeli są ku temu przesłanki, policja każdego posiadacza broni może zobligować do wykonania badań lekarskich. Nieprzedstawienie takich badań wiąże się z cofnięciem decyzji administracyjnej. Więc jeżeli są przesłanki do tego, że takie badanie powinno być wykonane. Policja wydaje wezwanie i takie badanie musi zostać wykonane, więc to też nie jest tak, że myśliwi są bezkarni, nie są badani, ponieważ podlegają pod takie prawa, jak każdy inny użytkownik broni. Nie są w żaden sposób uprzywilejowani w stosunku do innych użytkowników. Jeżeli panie redaktorze, tej zmiany, to trzeba zmieniać ustawę o broni amunicji, ponieważ nie tylko myśliwi są posiadaczami broni.
Panie redaktorze, bardzo bym chciała się odnieść do tego, co mówi rzecznik prasowa PZL, ponieważ wprowadzono opinię publiczną w błąd.
Bardzo proszę. Pani Sylwia Szutkowska, i za chwilę wracamy do gości w studiu.
Tak, jeżeli chodzi o to, że myśliwi w pani mniemaniu nie są uprzywilejowaną grupą społeczną, to chciałabym zaznaczyć, że myśliwych w Polsce jest 120 tysięcy. Jest to grupa niezawodowa, która może w tej naszej przestrzeni publicznej używać tej broni, nie przechodząc tych okresowych badań. I o efektach braku tych badań my się co roku dowiadujemy z mediów. Proszę sobie wpisać w wyszukiwarkę hasło pomyliłem z dzikiem, więc okazuje się, że myśliwi mylą z dzikiem konia, psa, żubra, a nawet żony. Nie mówimy tutaj o wypadkach, czyli o zdarzeniach losowych, tylko o świadomym działaniu oddawania strzału do nierozpoznanego celu. My też nie mówimy o myśliwych, bo mogliby państwo nam zarzucić, że jeżeli temat dotyczy samych myśliwych, no to nie jest nasza sprawa. Ale giną i są ranione także osoby postronne, więc dziwi nas taka zaciekłość w bronieniu się przed tym postulatem. My nigdy nie mówiliśmy, że to należy zmienić ustawę prawo łowieckie, ponieważ normą jest, że jeżeli jakieś prawo zmienia inną ustawę, jakaś ustawa zmienia inną ustawę, no to wtedy przeprowadza się nowelizację także tej innej ustawy.
Ale też, pani Sylwio, musimy pamiętać o tym, że wyroki w sądach zapadają. Przypomnę głośną sprawę myśliwego, który nieumyślnie zastrzelił Dariusza Szadę z Przemyśla w 2007 roku. Myślał, że celuje właśnie do dzika. Sąd uznał go za winnego, nieumyślnego spowodowania śmierci i skazał na 2 lata więzienia.
Proszę sobie wyobrazić, ilu takich wypadków można byłoby uniknąć, jeżeli z tej rzeszy osób, która używa ostrej broni w przestrzeni publicznej, wyeliminować osoby, które stanowią niebezpieczeństwo.
Panie Sylwio, a czy macie zdokumentowaną ilość czy liczbę takich wypadków?
To znaczy, ja mogę podpowiedzieć, to jest 5-6 wypadków generalnie w ciągu roku z bronią. Z tego śmiertelnych to jest 1-2. Jeżeli przyjmiemy, że to jest 100-kilkadziesiąt tysięcy osób, które posługują się bronią, to jest to promil. A jeżeli przypatrzymy się temu, ile wypadków jest na przykład z bronią, gdzie posługują się policjanci, czy też wojskowi, jest tego kilka razy więcej. A to są zawodowcy, więc o czym rozmawiamy?
Wracamy do... Pani Sylwio, zagada nas pani na śmierć, ja się bardzo cieszę, ale dopuśćmy też choćby Łukasza Musiała z Basty, inicjatywy na rzecz zwierząt, który do tej pory raz podzielił się swoją refleksją. Rozumiem, że z waszej perspektywy, panie Łukaszu, to nie ma znaczenia, czy strzelamy z ołowiu, czy z czegoś innego.
Oczywiście ma znaczenie, bo tak, jesteśmy przeciwko strzelaniu, ale również, pomimo tego, że działamy głównie na rzecz praw zwierząt, nie jest nam obca ochrona środowiska i popieramy organizacje ekologiczne, które mówią o tym, żeby używać właśnie nietoksycznej amunicji. Na przykład przede wszystkim kampania Niech Żyją, która mówi o niestrzelaniu po prostu.
Bardziej przypomnę, pojawiły się bardzo ciekawe dane. Jeśli mnie pamięć nie myli, to kilka ton tego ołowiu rocznie pozostaje na terenach, w których polowania są organizowane. Mówimy o tych strzałach niecelnych, nieudanych, to później wchodzi do ziemi, jak mówią ekolodzy, i na struje.
To jest jedno, a drugie, że strzela się na przykład do ptaków i jest kampania Niech Żyją, która ewidentnie mówi, żeby na przykład zaprzestać do strzelania do bodajże 13 gatunków dzikich ptaków. Te zwierzęta nie robią szkody na przykład na polach uprawnych i spokojnie to jest ewidentnie strzelanie z przyjemności, które można bardzo szybko zlikwidować. Także to jest na przykład, jak najbardziej popieramy te postulaty. Warto też zaznaczyć, że nie zgadzamy się i mocno podkreślamy kwestię karania osób, które miałyby przeszkadzać w polowaniach. Uważamy, że ustawa o lasach, która gwarantuje wszystkim dostęp równy do chodzenia po lesie, powinna zostać i każdy powinien mieć takie same prawo do chodzenia po lesie.
A propos, rozłączyła się z nami już Diana Piotrowska, rzeczniczka prasowa Polskiego Związku Łowieckiego. Gdyby na moment w tym kontekście, który zarysował teraz Łukasz, musiał wrócić do przerwanego polowania w dniu Hubertusa, były jakieś reperkusje prokuratura, sąd zainteresowały się tą sprawą, czy nie?
Nie, oczywiście nie było nic takiego. My już robimy trzecią blokadę i teraz w soboty jak najbardziej zapraszam do Puszczy Bukowej. Bardzo dużo osób jest bardzo zdziwionych, że na terenie Puszczy Bukowej, która jest takim tutaj na Szczecin miejscem, gdzie dużo osób uprawia sport, turystykę, że tam się odbywają polowania, także tam też również w tą sobotę robimy kolejną blokadę.
Pytam o to, bo na profilu pani Diany na Facebooku pojawił się taki wpis: gratuluję cierpliwości i determinacji z naszej strony. Dodam, że na początku tygodnia sprawa Basty zostanie skierowana na drogę sądową Daszbur. To pokłosie tego przerwanego polowania. Panowie i pani Sylwio, wracamy do kwestii, zdaje się, takiej, która rzeczywiście budzi najwięcej emocji już poza kwestią związaną z samymi zwierzętami. To jest udział dzieci, osób niepełnoletnich w nagankach. Z jednej strony długa, wielowiekowa tradycja, z drugiej strony argumentacja, której nie sposób zbyć, po prostu, że tak bywało. Czy ten zapis jest do przyjęcia, czy nie do przyjęcia przez środowisko myśliwych w Polsce? Bartosz Bukowski. Po co te dzieci na polowaniach? Po co na nagankach? I tak dalej.
Należałoby się zastanowić, skąd się bierze tak ogromna fala nienawiści do ludzi o realnym spojrzeniu na rzeczywistość. Szereg osób podnosi głos, pragnąc, aby ich dzieci nie miały możliwości zetknięcia się z zabitym zwierzęciem. To jednak nie koniec ich postulatów. Naciskają, by żadne dziecko nie miało styczności z takim obrazem. Do tego dojdziemy. Artur Hampel w swoim ostatnim artykule nazywa takich ludzi wyznawcami czarnej opaski. Pozwolę sobie tutaj zacytować wybrane zagadnienie. Jest to kwestionowanie i przeszkadzanie w życiu rodzinnym ludziom wyznającym wartości oparte na prawdzie i szacunku. I trzeba sobie zadać pytanie, czy jedzenie jest czymś złym?
Panie Bartoszu, proszę mi dać skończyć. Idziemy trochę naokoło, nie mamy tyle czasu.
Proszę mi dać skończyć.
Krótko, czy udział dzieci w polowaniach to jest dobry pomysł, jest wszystko w porządku, czy być może ci, którzy podnoszą ten argument, mają rację?
Uważam, że nie należy zakazywać rodzicom, czy mówić rodzicom, jak mają wychowywać swoje dzieci. Jest to indywidualna sprawa każdego z nas. Artykuł 34 ustawy o ochronie zwierząt jasno mówi, że nie można uśmiercać zwierząt kręgowych ani w obecności dzieci, ani przy ich udziale. I na to już artykuł jest. Natomiast uczestnictwo dzieci czy nieletnich w polowaniu nie musi się wiązać z widokiem śmierci czy uśmiercania tego zwierzęcia.
Ale może. I tak często jest.
Ale jeśli mogę coś wtrącić.
Drodzy Państwo.
Polskie prawo jest najbardziej restrykcyjne w Europie, jeśli chodzi o podejście udziału dzieci w polowaniach. Bo polowanie to nie jest jednoznaczne z uśmiercaniem, do czego chcą nas przekonać wszystkie organizacje, które działają na rzecz żywych istot.
Panie Przemku, w porządku, ale nie chce pan powiedzieć, że po polowaniu nagle te dzieci zostają odseparowane od swoich ojców czy matek, które biorą udział w polowaniu i nie widzą trupów zwierząt, no?
Myślę, że nie jest w tym nic złego, jeżeli jestem w stanie wytłumaczyć, skąd bierze się mięso. Moje dzieci wiedzą, że kiełbasę, którą jedzą w domu, pochodzi z dzika, którego ustrzeliłem, a moje dzieci mają 5 i 10 lat i są tego w pełni świadome. Moje dziecko wie, że ja idąc na polowanie, czasami ustrzelę jakieś zwierzę, pozbawię je życia. One wiedzą o tym, natomiast nigdy jeszcze tego nie widziały. I to jest moja decyzja, kiedy ja zabiorę moje dzieci do lasu na polowanie i będę chciał im to pokazać. A inną sprawą jest to, że mogę zabrać moje dzieci do lasu na polowanie, nie pokazując im uśmiercania. Pójdziemy na spacer, będziemy tropić,
ale
podglądać zwierzynę.
Ale uśmiercania czasami też widzą, prawda?
Widzą martwe zwierzę. Ale martwe zwierzę jest w stanie zobaczyć w telewizji. Martwego na przykład słonia, martwego tygrysa. Mogą obejrzeć w bajce krecika, którego ktoś zabił. Zobaczą przy drodze rozjechanego lisa.
Panie Przemku, ale czy to nie jest swego rodzaju idealistyczna wizja? Bo za chwilę porozmawiamy o tym, że
idealistyczną wizję cały czas właśnie głoszą organizacje ekologiczne.
Tą ideę właśnie. Nasze stanowisko.
Sylwia Szczutkowska, pracownia na rzecz wszystkich istot.
Tak, celem tego postulatu jest wprowadzenie wyraźnego zakazu udziału dzieci w polowaniu we wszystkich czynnościach prowadzących do zabicia zwierzęcia, czyli tym, co się dzieje przed uśmierceniem.
Czyli zasłonić im oczy czarną opaską, żeby nie widziały nic.
I tym, co się dzieje po. Czyli na przykład mówimy o pokocie. Dlaczego tak? Ponieważ dzieci patrzą na niezrozumiałe dla nich cierpienie i śmierć zwierząt i uczą się, że zabijanie to jest hobby czy rozrywka.
Broń Boże, nie.
Czyli uczenie oddania, czci zwierzęciu jest czymś złym, tak?
Dokończyć. Ma zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom, bo proszę sobie wyobrazić, że dzieci są również wykorzystywane do naganki podczas polowań zbiorowych. Więc te dwie rzeczy upoważniają nas do złożenia.
Czy ma pani udokumentowany taki przypadek?
Przypadek czego, bo przepraszam, nie usłyszałam.
Uczestnictwa dzieci w nagance podczas polowania.
Tak, mam udokumentowany taki przypadek. Media również donoszą o wypadku podczas takiego zdarzenia. To oczywiście byłoby tylko moje słowo przeciwko panów słowom. Natomiast ten postulat został wyraźnie poparty przez organizacje, które zajmują się prawami dzieci, w tym chyba najbardziej znana organizacja UNICEF, przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Rzecznika Praw Dziecka. Więc to nie jest nasz wymysł, tylko stoją za tym merytoryczne i zauważalne przez takie instytucje argumenty. Ja bym też chciała, żeby państwo nie podważali kompetencji pedagogicznych milionów polskich rodziców, którzy nie muszą zabierać dzieci do rzeźni czy na polowania, by wytłumaczyć
dzieciom. Ale przecież nikt ich do tego nie zmusza.
I skąd się bierze mięso? Takie rzeczy można spokojnie wytłumaczyć dziecku, nie prowadząc go na polowania, a pokazywać piękno przyrody żywej można również w ramach wycieczek.
Pani Sylwio, krótko, Bartosz Bukowski, później Łukasz Musiał, później Przemysław Malec i powoli będziemy szukać jakiejś puenty dla naszej dyskusji.
Myśliwi oddają zwierzynie należną im cześć po polowaniu, tak jak to czynili nasi praprzodkowie, a który to zwyczaj pozostał już wyłącznie tylko w takim kręgu kulturowym, jakim są myśliwi. Czy oddanie upolowanej zwierzynie hołdu i uczenie tego swoich dzieci jest czymś
Panie
godnym
Bartoszu,
potępienia?
Jak się oddaje hołd i cześć zwierzynie?
Temat bardzo długi, szeroki, postaram się tylko podsumować. Pod koniec polowania jest układany tak zwany pokot, gdzie każda zwierzyna w odpowiednim miejscu do hierarchii, jaką zajmuje w środowisku leśnym, jest układana na gałęziach świerkowych. Towarzyszy temu oprawa muzyczna. Dla każdego rodzaju zwierzyny został specjalnie ułożony sygnał łowiecki, który ma oddać właśnie hołd tej zwierzynie. Wszyscy myśliwi ściągają wtedy nakrycia głowy. Ta zwierzyna jest traktowana z należytym szacunkiem. Czy to jest czymś gorszym od bezmyślnego wrzucania do supermarketowego koszyka ofoliowanej na tacy piersi kurczaka w towarzystwie swoich pociech? Pani Sylwio, proszę mi powiedzieć, czy ktoś panią zmusza do tego, żeby pani zabrała swoje dziecko do rzeźni albo na polowanie? No nie. Więc dlaczego wy chcecie zmusić rodziny myśliwych do tego, żeby wychowywali dzieci pod wasze dyktando?
To nie jest, proszę pana, nasze dyktando. Wydaje
no tak,
mi się,
to
że
wygląda.
Już doszliśmy do takiego poziomu rozwoju społeczeństwa i takiego poziomu ucywilizowania, że pewne rzeczy, nawet jeżeli noszą nazwę tradycji, no należy po prostu wykrzewić z przestrzeni.
Ale w imię czego? Mięso rośnie w markecie, mleko jest z kartonu, nie od krowy, więc
ale proszę pana, proszę mi uwierzyć, że dzieci wiedzą, skąd się bierze żywność, że dzieci wiedzą, skąd się bierze mięso. To nie jest tak, że są tylko wyedukowane dzieci myśliwych i cała reszta ciemnych istotek, które nie wiedzą, skąd się biorą produkty spożywcze.
Drodzy państwo, jeszcze dwie kwestie. Przypominam, zostały nam 4 minuty. Wśród tych postulatów pojawia się także taki: dzikie zwierzęta nadal będą dokarmiane, co jedynie zaostrzy problem niekontrolowanego rozrostu ich populacji. Psy i dzikie zwierzęta nadal będą na siebie szczute i będą umierały pod pretekstem sprawdzianów myśliwskich. O tych kwestiach jeszcze nie powiedzieliśmy więcej. Zatem teraz Łukasz Musiał, inicjatywa na rzecz zwierząt Basta.
Ja bym jeszcze jednym zdaniem wrócił do poprzedniego, tylko że ciężko mówić o szacunku, jeżeli się kogoś wcześniej zabije. Także te tradycyjne całe obchody są takie dosyć na wyrost.
Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego się tak stało? Dlaczego zabiliśmy?
No to może panowie sobie zadadzą te pytania, bo my wiemy. Jeżeli chodzi o kwestię dokarmiania, To jak najbardziej. Może nie trzeba by było zabijać tylu zwierząt, może by nie było problemu z wchodzeniem do miast, jeżeli zaczęlibyśmy od tego właśnie, że śmietniki by były ogrodzone, żebyśmy edukowali ludzi, żeby nie dokarmiali dzików i żeby myśliwi nie dokarmiali w okresie na przykład zimowym. I ta,
panie Łukaszu, to jest błędne koło. Naszą dyskusję inicjował felieton pokazujący, co robią watahy dzików w Świnoujściu czy w Szczecinie. No i później wszyscy mamy problem. Te dziki trzeba odstrzelić albo działać humanitarnie, jak niektóre organizacje, które wyłapują te dziki i wywożą je z powrotem do lasu.
Tak,
one
ale
i tak wracają.
Ale jeżeli nie byłyby dokarmiane przez myśliwych, to w naturalny sposób tych
ale
dzików
ludzie też karmią.
Ale chodzi o to, że byłoby ich mniej. Tak, ludzie karmią. Dlaczego dziki mają cierpieć przez to, co robią ludzie?
Nie zapominajmy, że nie tylko dziki w lesie mieszkają, tak? Jest jeszcze szereg innych zwierząt, które czasami jednak potrzebują ludzkiej pomocy. Mówimy tutaj na przykład o drobnych ptakach.
Przemysław Malec powie o tym, no, że myślistwo to jest także dbanie o ekosystem leśny, wodny i nie tylko. Dokarmianie zwierząt jest jednym z głównych zajęć myśliwych, prawda?
Ja myślę, że nie, że źle do tego podchodzimy. Dokarmianie zwierząt to jest trudny temat. Tak naprawdę my nie dokarmiamy tych zwierząt po to, żeby było ich więcej. Dzisiaj dokarmia się po to, żeby tę zwierzynę odciągnąć na przykład od miasta, odciągnąć od pola, odciągnąć ją od terenów, gdzie ona może czynić szkody. Drugim aspektem dokarmiania tej zwierzyny w trudnych okresach, to jest tutaj to, co zaczął mówić Bartosz, to są drobne, na przykład drobna zwierzyna, to są na przykład kuropatwy, to są zwierzęta takie, które muszą być w okresach, gdzie jest wysoka, gruba powłoka śniegu, gdzie one same nie są w stanie sobie pomóc w znalezieniu pokarmu, my musimy im odrobinę pomóc. To nie chodzi o to, żebyśmy sypali tony nie wiadomo ile tej karmy. Jeśli przyjdzie ostra zima, proszę zobaczyć, co się dzieje z sarnami. Sarny podchodzą pod zabudowania, bo nie są w stanie sobie poradzić, aby same odkopać sobie pożywienie i tam na przykład giną z takiego powodu, że psy gospodarskie, goniąc je,
panie
potrafią
Przemku,
je...
to jeszcze krótko, naprawdę krótko, bo musimy szukać puenty. Czy ta nowela pozwoli odstrzelić dziki takie, jak słyszeliśmy w tym felietonie ze Świnoujścia czy ze Szczecina, kiedy pojawiać się będą w centrach miast i tak dalej? To rozwiązuje problem, czy nie?
Jeżeli doprowadzimy do tego, że oddalimy na przykład od zabudowań, tak jak chcą tutaj nasi adwersarze, polowania o 500 metrów od zabudowań, będzie to jakiś problem, tak?
Jeżeli, a jeśli to będzie 100 utrzymane?
Myślę, że to będzie dużo łatwiej. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my nie strzelamy w kierunku zabudowań. Nie mamy takiego prawa. My mamy wręcz zakaz. My nie możemy. My musimy za każdym razem sprawdzić, gdzie posyłamy
nasz pocisk. A dlaczego strzelacie ołowiem?
Dlaczego strzelamy ołowiem?
Inne kraje europejskie się z tego wycofują.
No właśnie, to nie jest tak, jak tutaj wszyscy mówią. Wiele krajów wycofuje się z amunicji bezołowiowej. I na przykład Norwegia jest takim bardzo dobrym przykładem, gdzie wręcz zakazano w tej chwili używać już amunicji bezołowiowej, dlatego że ona jest dużo bardziej szkodliwa dla środowiska niż sam ołów, który sam w sobie też jest szkodliwy. Jeśli chodzi o badania, które zostały przeprowadzone w Polsce i wyliczenia przez naszych tutaj przeciwników ze strony różnych organizacji, jak dużo tego ołowiu trafia do środowiska naturalnego, to trzeba sobie powiedzieć, że została przeliczona ilość zwierząt, ptactwa i drobnej zwierzyny, która zostaje uśmiercana przez pociski ze śrutem ołowiowym. Następnie dodano do tego ilość pocisków, które są wystrzeliwane na strzelnicach podczas treningów. I w ten sposób wyliczono całą ilość ołowiu, która znajduje się w naszym środowisku naturalnym. Ale trzeba powiedzieć o jednym.
Panie
Zapomniano
Przemku,
o tym, że strzelnice są zobowiązane do tego, żeby ten ołów wyciągnąć z tych strzelnic i następnie przekazać do utylizacji, do firm, które się tym zajmują. I to się dzieje, bo na to są przepisy prawne i bez tego te strzelnice nie mogą działać.
Ale myśliwi nie chodzą po polach, lasach, ołowiu raczej nie zbierają.
Więc jest tego dużo, dużo mniej, bo na strzelnicach strzelamy bardzo dużo. Ja sam osobiście używam amunicji bezołowiowej, ale moment, tylko jeszcze
panie
dodam,
Przemku,
tylko to chodzi
kończyć
o amunicję kulową. I powiem tak, ta amunicja wcale nie jest bezpieczniejsza ani lepsza niż amunicja ołowiowa.
30 sekund dla Sylwii Szczutkowskiej i 30 sekund dla Łukasza Musiała. Bardzo proszę, jeśli się Państwo nie wyrobicie, będę przerywał, bo już powinniśmy skończyć.
Ja tylko jeszcze odniosę się do amunicji ołowianej. Myśliwi powiedzieli, dlaczego nie chcą jej wycofania przy poprzedniej próbie nowelizacji. Powiedzieli otwarcie, że chodzi o koszty dostosowania ich broni do amunicji stalowej. Więc nie chodzi o nasze zdrowie, chodzi tak naprawdę o kasy. Jeżeli chodzi o dokarmianie zwierząt, to Niemcy tutaj są świetnym przykładem. Ustawowo zakazali dokarmiania zwierząt. Prowadzą tylko dokarmianie wtedy, kiedy są jakieś ekstremalne warunki pogodowe, po to, żeby nie
Pani Sylwio, 30 sekund za nami.
Powinniśmy brać przykład z takich regulacji.
Łukasz Musiał.
Ja bym chciał zaprosić na blokadę polowania w sobotę o 7.40 w Glinnej, w Puszczy Bukowej. Zachęcamy ludzi, żeby po prostu tam na miejscu uratować zwierzęta przed kulami ołowianymi lub innymi. I uważamy, że warto w dzisiejszych czasach zamienić strzelby po prostu na aparaty.
I Bartosz Bukowski, żeby nie czuł się obrażony, również 30 sekund. I drodzy Państwo, kończymy naszą dyskusję.
Podsumowując, Pani Sylwia na początku powiedziała, że nowelizacja ustawy Prawo łowieckie została przygotowana przez myśliwych i dla myśliwych. Ja się z tym zgadzam, ponieważ ta nowelizacja została przygotowana przez osoby kierunkowo wykształcone i bardzo dobrze, że myśliwi, przyrodnicy, leśnicy ustanawiają takie prawo, no bo kto miał to robić?
Łukasz Musiał, Bartosz Bukowski, Przemysław Malec i Sylwia Szczutkowska.